Tajna wojna Hitlera. Taśma dziewiąta, ścieżka druga. Już kilkanaście dni po przyjeździe spotkał się w ambasadzie amerykańskiej z Gero von Gewernicem, z pochodzenia Niemcem, który przez swoją siostrę był spowinowacony ze starą i wpływową rodziną Stinesów. Przyjmowany dzięki temu w sferach niemieckiej arystokracji, wiedział dużo o antyhitlerowskiej opozycji. Tuż przed wybuchem wojny osiadł w Szwajcarii, gdzie wkrótce uzyskał amerykańskie obywatelstwo. Było więc oczywiste, że bywał w ambasadzie Stanów Zjednoczonych i dzięki temu stał się ważnym pośrednikiem. To on poinformował Dallesa, że niemiecka tajna organizacja Czarna Orkiestra poszukuje kontaktów z amerykańskim wywiadem i wskazał na wicekonsula Gizeviusa jako człowieka, który reprezentuje opozycję. Dallas i Gizevius spotkali się po raz pierwszy na schodach Światowej Rady Kościołów w Curychu późną styczniową nocą 1943 roku. Dallas z rozbawieniem patrzył na tego konspiratora, którego można było śledzić na ulicy z wielkiej odległości z powodu jego głowy, unoszące się nad tłumem jak latarnia nad potokiem samochodów na ulicy. Uznał, że jakiekolwiek spotkania w miejscach publicznych są wykluczone, gdyż za bardzo zwracaliby na siebie uwagę. I zaproponował, aby Niemiec przychodził nocą do jego biura na Herrengasse. Jednak było to jeszcze bardziej niebezpieczne miejsce, o czym Gizevius miał się wkrótce przekonać. Niemiecka opozycja jest wystarczająco silna, aby obalić Hitlera i przejąć władzę, powiedział siedząc naprzeciw Dallesa. Wie pan jednak doskonale, że żyjemy w czasach, w których polityka jednego państwa zależy od polityki innych państw, o czym mogliśmy się już przekonać w 1938 roku. Gizevius mówił o próbie zamachu stanu i obalenia Hitlera podjętej w 1938 roku. Wówczas Czarna Orkiestra wysłała swojego przedstawiciela Ewalda von Kleista-Schmenzina do Londynu, gdzie spotkał się z politykami, u których zabiegał o uzyskanie poparcia rządu brytyjskiego dla ich planów, co w ocenie spiskowców było niezbędnym warunkiem powodzenia całego przedsięwzięcia. Sądzę, że od tego czasu opozycja zmieniła punkt widzenia na kształt państwa, jakie miałoby powstać po obaleniu Hitlera, odpowiedział Dallas. Wiedział, że Gizevius obarczał winą za niepowodzenie spisku w 1938 roku premiera Chamberlaina, który nie zdecydował się na działanie przeciwko Hitlerowi. Jednak głównym powodem braku poparcia dla spiskowców były ich żądania przywrócenia w Europie granic z 1914 roku, których oczywiście rząd brytyjski zaakceptować nie mógł. Niemcy stanowią wielką siłę, mówił Gizevius, jakby nie zauważając ironii w słowach Dallesa, chociaż my, przeciwnicy Hitlera, wiemy, że za nią postępuje zguba naszego narodu. Hitler musi umrzeć, jeśli mają żyć Niemcy. Dla nas najbardziej żywotnym problemem jest to, co się stanie z Niemcami, gdy zabraknie Hitlera. Oczekujecie gwarancji, że po obaleniu Hitlera przystąpimy do negocjacji z nowym rządem? Zanim się to stanie, musimy uzyskać gwarancję, że armie sojusznicze nie wykorzystają czasowego chaosu, w jakim bez wątpienia pogrążą się Niemcy, aby zawładnąć naszym krajem i objąć go okupacją wojskową. Oznaczałoby to, że żądacie gwarancji nie tylko ze strony aliantów zachodnich, lecz także Związku Radzieckiego. Stawka jest bardzo wysoka. Obecnie Wehrmacht stanowi ogromną siłę. Wiemy my, przeciwnicy Hitlera, że zostanie ona skruszona za 2 lub 3 lata. Do tego czasu spłonie Europa. Ofiary będą ogromne. Wie pan doskonale, że mocarstwa demokratyczne obawiają się na równi nazizmu, jak i komunizmu. Co więc będzie w Europie, jeśli zawładną nią armię Stalina? O, wybiegamy w daleką przyszłość i wciąż niepewną. Dallas wstał, aby przerwać dyskusję. Sposób rozumowania, jaki prezentował Gizevius, bardzo mu odpowiadał, gdyż on sam miał podobne poglądy. Uważał, że przystąpienie Stanów Zjednoczonych do wojny przesądziło o jej losach, gdyż to państwo oddawało do dyspozycji aliantów przeogromny potencjał gospodarczy i militarny. Potencjał nienaruszony w najmniejszym stopniu, którego wrogowie nie mogli zniszczyć. Gdy Rosjanie stracili tysiące zakładów przemysłowych na ziemiach zajętych przez Niemców, a inne musieli przewieźć na Ural, gdy na brytyjskie fabryki spadały bomby, a statki z surowcami szły na dno, zatapiane przez niemieckie okręty podwodne i nawodne, Stany Zjednoczone, mając w swoich granicach wszystkie surowce, mogły rozwinąć produkcję wojenną. Gizevius, wychodząc późno w nocy, zgodził się informować Dallesa o sprawach, które mogły mieć istotne znaczenie dla dalszej ich współpracy. To była lina, na której balansowali członkowie antyhitlerowskiej opozycji. Jak doprowadzić do upadku Hitlera, nie zdradzając Niemiec? Później Gizevius stwierdził, że z tego właśnie powodu zerwał kontakty z Brytyjczykami, którzy traktowali go jako źródło informacji wywiadowczych i tylko takiej działalności oczekiwali. Zbywali zaś wszelkie próby nawiązania rokowań pokojowych. Gdy zakładał płaszcz, Dallas usiłował mu go podać, ale zrezygnował natychmiast, gdyż nie dosięgnąłby ramion tego olbrzyma. Żaden z nich nie zwrócił uwagi na to, że drzwi w końcu korytarza uchyliły się i przez szparę bacznie przygląda im się kucharka. Była Niemką i choć gospodarz i jego gość rozmawiali po angielsku, bezbłędnie wyczuła niemiecki akcent u Gizeviusa. Nie wiedziała jednak, kim jest, Niemcem czy Szwajcarem. Usłyszała tylko, że umawiają się na następną wizytę o późnej nocnej porze. Bezszelestnie zamknęła drzwi. Kucharka Dallesa była konfidentką niemieckiego wywiadu. Co o nim sądzisz? Dalles wrócił do pokoju, gdzie siedziała jego asystentka. Przez cały czas pobytu Gizeviusa przysłuchiwała się rozmowie z pokoju obok. Brytyjczycy nie mają do niego zaufania, nie odpowiedziała na pytanie szefa. Oni nie wierzą nikomu, kto nie pije herbaty o piątej, Dallas wzruszył ramionami. A tym bardziej nie dowierzają przedstawicielom niemieckiej opozycji po tym, jak dali się zapędzić jak ciele do rzeźni. Mówił o uprowadzeniu dwóch brytyjskich agentów z Venlo. W każdym razie, kontynuował Dallas, już wyraźnie zmęczony długą rozmową z Gizeviusem, która wymagała od niego dużej koncentracji, niech londyński oddział OSS skontaktuje się z MI6 i delikatnie sprawdzi ich opinię o naszym gościu. Na dzisiaj dość. Spojrzał na zegarek, dochodziła trzecia w nocy. MI albo MI6 to wywiad brytyjski podlegający Ministerstwu Spraw Zagranicznych. Działał jak wędkarz, który stojąc nad brzegiem jeziora rzucał do wody ziarna pszenicy, aby zwabić jak najwięcej ryb. Oczywiście było dużo płotek, a on chciał złowić jakąś pokaźną sztukę. Ludzie tacy jak Gizevius byli plotkami. Reprezentowali dumną grupę przeciwników nazizmu, którym marzyły się wielkie Niemcy w granicach z 1914 roku. Byli przydatni jako źródło informacji wywiadowczych, gdyż każdy z nich, starając się uwiarygodnić swoją misję, ostrzegał o niebezpieczeństwie lub przekazywał cenne wiadomości o działaniach niemieckiego wywiadu lub Wehrmachtu. Dallas nie mógł więc ich lekceważyć, jednak nadal czekał na kontakt ze strony tych, którzy mieli w Niemczech władzę i trzymali ją pewną ręką. Nie przypuszczał nawet, jak bardzo blisko znajdują się ich macki za ścianą jego pokoju. W lutym Gizevius przyszedł jak zwykle późno w nocy. Gdy tylko zniknął w gabinecie Dallesa, drzwi od służbówki uchyliły się. Kucharka przez chwilę nasłuchiwała odgłosów dochodzących z innych części mieszkania. Panowała zupełna cisza, gdyż o tej porze w kamienicy przy Herrengasse wszyscy spali, z wyjątkiem gospodarza i jego gościa. Na palcach podeszła do wieszaka i włożyła rękę do kieszeni płaszcza. Znalazła tam tylko chusteczkę, parę monet i klucze. Żadnego znaku identyfikacyjnego. a ona bardzo chciała dowiedzieć się, kim jest olbrzym przychodzący tak późno w nocy. W wewnętrznych kieszeniach płaszcza również nie było nic, co dawałoby jakąkolwiek wskazówkę pozwalającą na ustalenie tożsamości gościa. Cofała się już do swojego pokoju, gdy smuga światła z uchylonych drzwi padła na kapelusz, leżący rondem do góry na półce obok wieszaka. Srebrne inicjały na podszewce zabłysły na chwilę. HBG, odczytała. Zamknęła szybko drzwi, gdyż wydało się jej, że zaskrzypiały schody. Następnego dnia udała się do mieszkania na poddaszu, gdzie spotykała się z pracownikiem ambasady niemieckiej. Zazwyczaj przekazywał jej instrukcje, na co ma zwrócić uwagę w mieszkaniu swojego chlebodawcy, a ona informowała go o wykonywanych zadaniach. Podczas tego spotkania dumnie wysunęła zza obrączki ciasno złożoną karteczkę, na której zapisała inicjały. Jest chyba Niemcem. Co prawda rozmawiają po angielsku, ale słyszałam wyraźny akcent niemiecki. Ma ponad 2 metry wzrostu i taką śmieszną twarz, jak dziecko. Często przychodzi? Mężczyzna siedzący na parapecie okna wydawał się zadowolony z odkrycia kucharki. Różnie, ale zawsze późno w nocy i pozostaje długo. Godzinę, 2? Czasami dłużej. Oddała pani wielką przysługę naszemu państwu. Może uda się dowiedzieć czegoś więcej, więc wtedy proszę zadzwonić pod ten numer, a podam pani adres, pod którym się spotkamy. Skinęła głową i wpatrzyła się w zapisany na kartce numer, aby go zapamiętać. Potem oddała kartkę. Agent SD, działający przy ambasadzie niemieckiej, domyślił się z inicjałów i opisu gościa Dallesa, że chodzi o Hansa Bernda Gizeviusa. W Londynie szef oddziału OSS, do którego Dallas wysłał depeszę, prosząc o sprawdzenie wiarygodności Gizeviusa, udał się do człowieka, którego uważał za najbardziej kompetentnego, pułkownika Claude'a Edwarda Majorin Banksa Danseya, twórcy tajnej organizacji Z brytyjskiego wywiadu. Nie mógł gorzej trafić. To Dansey, zwolennik nawiązania negocjacji z niemieckimi opozycjonistami przed wybuchem wojny, w 1939 roku wysłał 2 agentów do Holandii i był pośrednio odpowiedzialny za wpadkę w Venlo. Jego wina była tym większa, że wyznaczył do tego zadania majora Richarda Stevensa i kapitana Sigismunda Payne Besta, 2 najlepszych funkcjonariuszy wywiadu, którzy wiedzieli bardzo dużo o siatkach szpiegowskich w Holandii i w Niemczech. Ich aresztowanie przez SD oznaczało dekonspirację i utratę tych siatek, co w rezultacie prowadziło do poważnego osłabienia brytyjskiego wywiadu w krytycznym okresie dla Europy. Dansey utrzymał się na stanowisku, choć jego szef, Stuart Menzies, o mało nie stracił posady szefa wywiadu, lecz od tamtej chwili w każdej próbie nawiązania kontaktów podejmowanej przez niemieckich spiskowców dopatrywał się prowokacji Sicherheitsdienst. Brytyjczycy uważają, że powinieneś przerwać spotkania z 512. Był to kryptonim Gizeviusa, gdyż oceniają go jako niewiarygodnego. Brzmiała odpowiedź oddziału OSS z Londynu, jaką odebrał Dallas. Nie zwrócił na nią uwagi. Kierował się opinią Gewernica, któremu ufał bezgranicznie, a ten miał pełne zaufanie do swojego rodaka. Jeżeli nawet pojawiły się jakieś wątpliwości po lekturze depeszy z Londynu, to ostatecznie odrzucił je po spotkaniu z Gizeviusem, w czasie którego Niemiec ostrzegł, że kryptolodzy z Forschungsamtu złamali szyfry używane przez amerykański Departament Stanu i brytyjskie Foreign Office w łączności z placówkami na terenie Szwajcarii. Nie mógłby tego uczynić, gdyby był agentem podstawionym przez SD. W wywiadzie obowiązuje zasada ważenia zysków i strat. Wiele zamierzeń wymaga ofiar, czasami dużych, gdyż stawka jest wysoka. Wywiad akceptuje je, oddaje na śmierć przyjaciół i skazuje na zagładę własnych żołnierzy, jeżeli zysk z takiej operacji może przewyższyć straty. Dalles doskonale znał tę zasadę. Wielokrotnie ją stosował. Dlatego słuchając Gizeviusa informującego go o złamaniu przez niemieckich kryptologów szyfrów amerykańskich, uznał, że znalazł ostateczny dowód szczerości tego człowieka. Niemcy za dużo by stracili, zdradzając aliantom, że potrafią odczytywać ich szyfry tylko po to, aby przekonać ich do swojego agenta. Nigdy jednak nie można wykluczyć takiej ewentualności z całkowitą pewnością. Dlaczego gestapo nie aresztowało Gizeviusa, mając tak oczywisty dowód jego zdrady? Wiele lat później, w 1973 roku, Centralna Agencja Wywiadowcza Stanów Zjednoczonych w raporcie dotyczącym działalności Czerwonej Orkiestry stwierdziła: istnieją poważne wskazania, że pomimo zaufania, jakie okazywali mu, to jest Gizeviusowi, Hans Oster, Karl Gerdeler i inni spiskowcy z grupy 20 lipca, on mógł być także agentem Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy. Przesłuchania niektórych oficerów niemieckiego wywiadu zawierały komentarze, że Ernst Kaltenbrunner, szef Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy i zwierzchnik Schellenberga, otrzymywał od Gizeviusa raporty aż do kwietnia 1945 roku. Dokumenty wskazują na związki między Gizeviusem i Heinrichem oraz Gizeviusem i Schellenbergiem. Bardzo to niejasne oskarżenia. Nie dowodzą niczego. Gizevius był pracownikiem gestapo w latach 30. Nic więc dziwnego, że znał i kontaktował się z Heinrichem, Kaltenbrunnerem czy Schellenbergiem. Być może później dostarczał im raporty, ale mogła to być część jego działalności konspiracyjnej, antynazistowskiej lub prowadzonej na polecenie Dallesa. Jak więc wytłumaczyć, że gestapo patrzyło przez palce na działalność Gizeviusa, choć miało coraz więcej danych, że ten człowiek utrzymuje kontakty z wrogiem? Odpowiedź jest zadziwiająco prosta. Gestapo i Służba Bezpieczeństwa SS wiedziały niemal wszystko o niemieckich ugrupowaniach opozycyjnych, z wyjątkiem części grupy oficerów, którzy skupili się wokół pułkownika Klausa von Stauffenberga, który podłożył bombę w Wilczym Szańcu. To stara zasada policji politycznej – wiedzieć jak najwięcej o wrogach, pilnować ich i kontrolować, ale pozwalać działać, oczywiście do pewnego momentu. Nie można ich likwidować zbyt wcześnie, gdyż byłoby to niekorzystne. Policja, znając miejsca spotkań, metody działania, kontakty, mogła łatwo wprowadzić między nich konfidentów, nakłonić do zdrady najsłabszych bojowników podziemia i sterować ich przedsięwzięciami. Ileż to razy w historii tego świata bohaterowie byli tylko pionkami w grze tajnych służb. Ryzykowali życiem w przekonaniu, że dokonują rzeczy wielkich, a w rzeczywistości nieświadomie wykonywali plan opracowany przez tych, których nienawidzili i chcieli obalić. Szefowie służby bezpieczeństwa wiedzieli, że musi nadejść moment, w którym władza zażąda krwi. Wyda rozkaz: zniszczcie opozycjonistów, i będzie niecierpliwie oczekiwać raportów o sukcesach, aresztowaniach i wyrokach. Aby tak się stało, policjanci musieli wiedzieć, gdzie uderzyć i kogo wsadzić do celi. Nie mogli dopiero wtedy zaczynać poszukiwań spiskowców, gdyż władza niecierpliwiłaby się i ganiła ich za nieudolność. Gdyby akcja rozpracowywania buntowniczych organizacji przeciągała się, a sukcesy nie nadchodziły, władza zwolniłaby szefów służby bezpieczeństwa, uznając ich za nieudolnych. Tak więc dla funkcjonariusza tajnej policji politycznej aresztowanie człowieka podejrzanego o wywrotową działalność po to, aby postawić go przed sądem, było marnotrawstwem i ostatecznością. W bezwzględnym świecie polityki spiskowcy i policjanci działają często ręka w rękę, a granica między ich poczynaniami zaciera się tak bardzo, że często nie sposób powiedzieć, kto jakie zadanie wykonuje. Do mieszkania Alena Dallesa w Bernie niemalże równocześnie przyszli opozycjoniści, którzy marzyli o obaleniu Hitlera, i przedstawiciele SS, których zadaniem było utrwalenie władzy Führera. 15 stycznia 1543 roku do drzwi domu na Herrengasse 23 zastukali dwaj ludzie. Przedstawili się jako Paul i Bauer. Dales, który mógł mieć wątpliwości co do tożsamości Bauera, w rzeczywistości funkcjonariusza SD, musiał wiedzieć, kim jest Paul. Była to bowiem zbyt znacząca postać w kręgach najwyższych europejskich sfer. Książę Max Egon Hohenlohe Langeburg, urodzony w 1897 roku, oczywiście w znakomitej rodzinie, która dała Europie marszałków, generałów, kardynałów i kanclerzy, po pierwszej wojnie wyjechał do Hiszpanii, gdzie ożenił się z markizą de Belvis de las Navas i osiadł tam na stałe. W 1938 roku stał się zwolennikiem nazistów, a powodem jego nagłej sympatii nie były przekonania polityczne, lecz chęć zachowania ogromnego majątku, jaki miał w zachodniej Czechosłowacji. Gdy we wrześniu 1938 roku Hitler uzyskał w Monachium zgodę na przyłączenie do Rzeszy tej części Czechosłowacji, tak zwanego Sudetenlandu, książę poparł te działania. Poza względami czysto majątkowymi, kierowała nim również chęć odegrania w historii roli, jaka w przeszłości była udziałem członków jego rodziny. We wrześniu 1939 roku przedstawił marszałkowi Geringowi memorandum, w którym zwracał uwagę, że najazd na Polskę był błędem wynikającym z przekonania Hitlera, iż Wielka Brytania i Francja nie pośpieszą z pomocą sojusznikowi. Stało się jednak inaczej, więc należy przystąpić do rokowań pokojowych, których podstawą musi być odzyskanie zaufania, gwarancje przestrzegania umów międzynarodowych, rozbrojenie pod wspólną kontrolą i prawdopodobnie wycofanie z Czechosłowacji oraz rekonstrukcja tego państwa jako neutralnego. Hitler odrzucił projekt księcia. Ten jednak niezniechęcony kursował po Europie, wykorzystując dobre kontakty i swoje rodowe nazwisko, zamierzając stać się pośrednikiem pokoju. Jednak propozycje, projekty rozwiązań politycznych, jakie przedkładał nazistowskim dostojnikom, nie uzyskały ich aprobaty. W połowie 1942 roku spotkał Waltera Schellenberga, który doszedł do wniosku, że sfrustrowany dyplomata może być mu bardzo potrzebny. Namówił go do współpracy z SD, gdzie jako agent uzyskał numer 144/7957. Himmlera zaś przekonał, że warto pozwolić księciu działać w charakterze pośrednika w rozmowach pokojowych z aliantami. Książę raportował po rozmowie z Dallesem. Mister Bull, pseudonim Dallesa, używany w SD, nie wydaje się przywiązywać większej wagi do problemu Czech. Z drugiej strony faworyzuje powiększenie Polski na wschód i utrzymanie silnej Rumunii i Węgier jako cordon sanitaire przeciwko bolszewizmowi i panslawizmowi. Uważa wielkie Niemcy, skonfederowane według planów amerykańskich i pozostające w sojuszu z Konfederacją Państw Dunajskich, za najlepszą gwarancję uporządkowanej rekonstrukcji Europy Wschodniej i Centralnej. Wszystko zapowiadało się bardzo optymistycznie. Książę informował, że zdobył zaufanie i poparcie Dallesa, który wskazał jako miejsce przyszłych kontaktów ambasadę w Madrycie, gdzie miał zgłaszać się do radcy Butterworth'a. Obiecujące sygnały napływały z innych krajów Europy. 10 czerwca 1943 roku rezydent SD donosił z Budapesztu. Stany Zjednoczone gotowe są zawrzeć porozumienie z Rzeszą. Jednak wkrótce ta droga okazała się ślepym zaułkiem. Deklaracja o bezwarunkowej kapitulacji i stosunek Roosevelta do Związku Radzieckiego z jednej strony, a niechęć Churchilla do tajnych negocjacji z Niemcami z drugiej, przesądziły o zakończeniu prób nawiązania kontaktu przez Dallesa. Himmler uznał, że pora mieć poważniejsze argumenty, które zmuszą Amerykanów do rozmów o zakończeniu wojny na Zachodzie. Policjanci i spiskowcy. Było wcześniej rano, gdy szef Gestapo, Heinrich Müller, wszedł do sekretariatu swojego gabinetu. Mężczyzna siedzący na krześle przy biurku sekretarki zerwał się i stanął na baczność. — To pan Röder. Müller objął go ramieniem. — Jest pan rannym ptaszkiem, albo ma pan dla mnie dobre wiadomości. — I jedno i drugie, Gruppenführer. Röder był wyraźnie zadowolony z serdecznego powitania. Weszli do gabinetu, który w świetle pochmurnego lutowego poranka wydawał się jeszcze bardziej ponury niż zazwyczaj. — Niech zgadnę! — Müller oparł się rękami o biurko. Schmidt Huber zaczął mówić, i to nadzwyczaj ciekawe sprawy o Canalisie i jego przyjaciołach. — Zgadza się! — Röder uśmiechnął się i jego twarz stała się podobna do szczurzego pyszczka. W październiku 1942 roku Hermann Göring osobiście zlecił mu prowadzenie śledztwa w sprawie Czerwonej Orkiestry, co Röder wykonał z niezwykłą skrupulatnością. A bezwzględność, z jaką oskarżał schwytanych szpiegów, zyskała mu szczególne uznanie. Z tego powodu w styczniu lub na początku lutego 1943 roku otrzymał polecenie wyjaśnienia podejrzeń wobec admirała Canarisa, szefa jego sztabu, generała Hansa Ostera i innych najwyższych członków wywiadu wojskowego Abwehry. Cała sprawa zaczęła się jesienią 1942 roku, gdy zupełnie przypadkowo placówka Gestapo w Monachium wpadła na trop afery walutowej. Na dawnej granicy z Czechosłowacją zatrzymano mężczyznę o nazwisku Dawid, który miał przy sobie 400 dolarów. Aresztowany stwierdził, że przenosił te pieniądze na polecenie oficera wywiadu wojskowego i miał je przekazać odbiorcy w Pradze w celu sfinansowania umowy z Żydami. Dalsze śledztwo wykazało, że w sprawę zamieszani są dwaj ludzie z Abwehry, kapitan Ickhardt i przemysłowiec, były konsul Wilhelm Schmidt Huber. Przesłuchiwani przyznali się do przekazywania pieniędzy za granicę, lecz stwierdzili, że pozostawało to w ramach działalności Abwehry. Müller nie dał się zwieść. Od dawna podejrzewał, że pod przykrywką zadań wywiadowczych Abwehra chroni Żydów i umożliwia im ucieczkę za granicę. W 1941 roku major Walter Schulze Bernet, rezydent Abwehry w Amsterdamie, na polecenie z centrali umożliwił wyjazd 500 Żydom, którzy dzięki jego pomocy dotarli do Afryki Południowej. W 1942 roku admirał Wilhelm Canaris wprost powiadomił Müllera, że w ramach Operacji 7 wysyła do Szwajcarii 7 Żydów, którzy mają tam zbierać materiały szpiegowskie. Z informacji, jakie miał Müller, wynikało, że byli to żydowscy prawnicy poszukiwani przez Gestapo, którzy w najmniejszym stopniu nie nadawali się do pracy wywiadowczej. Wydał nakaz ich aresztowania, zanim Abwehra zdążyła rozpocząć operację 7. Ale Canaris nie miał zamiaru się poddać i postanowił zapobiec uwięzieniu tych ludzi. Udał się do Himmlera. Herr Reichsführer, jak mogę kierować Abwehrą, jeżeli pana ludzie aresztują moich agentów? Protestował. Kilkadziesiąt minut później, gdy wrócił do swojego gabinetu, w gmachu Abwehry wezwał szefa sztabu pułkownika Hansa Ostera. Naucz ich szybko posługiwania się jakimś szyfrem, gdyż powiedziałem Himmlerowi, że są to nasi agenci. Bogusław Wołoszański. Tajna wojna Hitlera. Taśma 9. Koniec ścieżki 2.